Witam Państwa, kłaniam się jeszcze raz chwilkę. Proszę Państwa, to druga część tekstu niezwykle ważnego, tekstu pana profesora Gawlikowskiego, do tej pory niepublikowanego w polskim obszarze, w polskim internecie, za wyjątkiem właśnie studia opinii, które ten tekst przedstawiło. To jest tekst, który został wyjęty z obcego, z niepolskojęzycznego tekstu pana profesora Gawlikowskiego. Tekst niesamowicie ważny, nieprawdopodobnie ważny. Ja będę starał się dość długo trzymać ten tekst na jak najwyżej, bo chciałbym, żeby państwo, jak największa część z państwa ten tekst przesłuchała. Druga część. Czytam. Ten rozwój otworzył się na świat gospodarek i społeczeństw poprzednio od Chin i odizolowanych w sposób niewyobrażalny w Europie, jak też na inwestycje kapitału zagranicznego. Postępowała nie tylko liberalizacja systemu, cały czas mówię o Chinach, lecz i do pewnego stopnia jako powolna demokratyzacja. Rozwój Chin od końca lat 70. można rozpatrywać jako realizację tego modelu. Po części dotyczy to także Wietnamu, choć tam przemiany zaczęły się później, dopiero pod koniec lat 80. Były też bardziej ograniczone, a sektor państwowy przetrwał reformy rynkowe. Sytuacja Laosu i Kambodży była odmienna i w nich taki przyspieszony rozwój nie nastąpił, podobnie jak choć z innych powodów w Korei Północnej, gdzie nie przeprowadzono żadnych reform. Stąd w owych krajach spektakularne sukcesy w rozwoju gospodarczym i awansie cywilizacyjnym, tym bardziej widoczne, że startowały one z bardzo niskiego poziomu. Skala przeobrażeń w Chinach przerasta wielokrotnie skalę przemian w Polsce, Czechach czy w Rosji. Dokonał się tam wręcz skok na inny poziom cywilizacyjny z 5-6-krotnym zwiększeniem przeciętnych dochodów ludności w okresie 25 lat. Z kraju biednego i zmarginalizowanego Chiny wyrosły na czołowe mocarstwo azjatyckie i jednego z głównych partnerów Stanów Zjednoczonych, a wielu analityków przepowiada, że w końcu XXI wieku to one mogą odgrywać rolę głównego supermocarstwa świata. Trzeba zastrzec, że są to tylko pewne modele, zaś poszczególne kraje każdego z regionu stawiają nas w obliczu o wiele bardziej złożonych sytuacji. Wielu dziennikarzy, a nawet analityków, nadal określa Chiny jako państwo komunistyczne, bo rządzi tam partia tak się nazywająca i nie jest to wciąż państwo demokratyczne, w cudzysłowie. Ale nazwa partii rządzącej nigdy nie określa sama ustroju państwowego. Gdy w Polsce SLD przejmowało władzę po AWS, ustrój nie zmienił się z solidarnościowego na socjaldemokratyczny czy socjalistyczny. Dość powszechnie utożsamia się komunizm z totalitaryzmem i rządami autorytarnymi. Tymczasem komunizm należy traktować w ramach współczesnych systemów niedemokratycznych jako ich najwyższą formę antydemokracji, zapewniającą państwu najpełniejszą kontrolę nad obywatelami poddanymi. Byłoby to najprościej i w zgodzie z realiami historycznymi przyjąć, że w systemie autorytarnym mamy do czynienia tylko z zawłaszczeniem władzy politycznej przez jakąś grupę, armię czy monopartię. W systemie totalitarnym państwo narzuca ponadto określoną ideologię oraz poprzez organizacje masowe przejmuje kontrolę nad całym życiem społeczeństwa. Jednakże własność prywatna i rynek istnieją tam dalej, a świeże bułeczki zapewnia piekarz ze sklepu na rogu. Państwo jedynie prowadzi politykę interwencjonizmu. W systemie komunistycznym państwo zawłaszcza jeszcze sferę gospodarczą. Partia panuje zatem nie tylko politycznie, kontroluje całe życie społeczne oraz narzuca obowiązującą ideologię, lecz ponadto jeszcze organizuje całe życie gospodarcze. Państwo przejmuje cały majątek narodowy, bierze pod swoją kontrolę oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. To dopiero zapewnia państwu zrośniętymi organicznie z partią pełną władzę nad ludźmi. W przypadku krajów azjatyckich, inaczej niż w Europie, te ostatnie zasady zostały zrealizowane w pełni, a kontrola nad codziennym życiem była nawet o wiele bardziej perfekcyjna niż w stalinowskiej Rosji. mimo przeskoku od komunizmu do autorytaryzmu, od totalnego zniewolenia do wolności w życiu codziennym, z pewnymi ograniczeniami głównie w sferze publicznej, jaki dokonał się w Chinach, nie potępiono w Chinach komunizmu i Mao. Byłoby to zupełnie niemożliwe. Odsunięto ich jedynie do historii, ale przywódców rewolucji kulturalnej postawiono przed sądem i skazano na dożywocie lub karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Najbardziej złowrogie z przeszłości postacie, jak wieloletni szef służb specjalnych, Kan Sheng, usunięto go nawet z Alei Zasłużonych na cmentarzu. Przy rozwoju gospodarki rynkowej i przywróceniu własności prywatnej w szerokim zakresie nie można już ustroju Chin określać komunistycznym. Od ponad ćwierćwiecza to najszybciej rozwijający się kraj. Czy to miałoby oznaczać, że komunizm jako system gospodarczy zapewniający, czy komunizm, że komunizm jest systemem gospodarczo zapewniającym najszybszy rozwój na świecie? Oczywiście państwo wciąż wywiera duży wpływ na życie gospodarcze, ale trzeba pamiętać, że szeroki interwencjonizm jest w Azji prastarą tradycją, a praktykują go także Japonia, Singapur i Południowa Korea, Republika Korei. Brak demokracji typu zachodniego nie świadczy więc o utrzymywaniu się tam systemu komunistycznego. Zachowano jedynie jego symbole w sposób charakterystyczny dla Azjatów, dążących zwykle do zachowania twarzy i unikających rozliczeń zbiorowych. Natomiast cały system polityczny uległ głębokiej zmianie. Znikła dawna komunistyczna ideologia i totalitarna struktura organizacyjna, a postkomunistyczne kraje azjatyckie integrują się w sposób przyspieszony ze światem, uczestnicząc głównie aktywnie w procesach globalizacji. Demokracji typu zachodniego nie ma tam zresztą w żadnym kraju, więc trudno chyba mieć akurat pretensje o to do Chińczyków. Dziś chyba realistycznie ograniczają swe ambicje Chińczycy do budowy porządku prawnego, tam też zupełnie nowego, co musi potrwać kilka dziesięcioleci. Procesy demokratyzacji zapewne z czasem też narosną i przeobrażą kraj, ale prawie na pewno nie będzie to zaprowadzenie demokracji w stylu anglosaskim, lecz w jakiejś formie azjatyckiej, jak w wyżej rozwiniętych gospodarkach azjatyckich sąsiadów. Jest też jasne, że ani w Chinach, ani w Wietnamie przemiany nie potoczą się drogą polską, gdyż toczą się tam teraz zupełnie inaczej. W raporcie znanego amerykańskiego środka badania opinii publicznej Pew Research Center z 24 lipca 2007 roku, proszę nie zapomnieć, że to jest tekst z 2007 roku, stwierdza się na przykład, że jednym z najbardziej zadowolonych w świecie ze swojej polityki rządu i stanu państwa są Chińczycy. Odpowiednio są zadowoleni z 89% polityki swojego rządu, a ze stanu państwa 83%. Tylko Malezyjczycy wyżej ocenili politykę rządu 92%, ale gorzej ocenili stan kraju 76% zadowolonych. Zadowolenie Chińczyków miało obiektywne podstawy. Od 2002 roku produkt krajowy na głowę zwiększył się tam o 58%. Domagać się od mocarstw zachodnich, by stosowały drastyczne środki wobec państw komunistycznych oraz postkomunistycznych, oznacza rozliczne zagrożenia dla żywotnych interesów Polski. Można je bowiem realizować jedynie trzeźwo, analizując realia polityczne świata, w jakim żyjemy, i działając adekwatnie do rzeczywistych potrzeb i możliwości. Mylenie roli poety lub kaznodzieja z politykiem odpowiadającym za nawet państwową grozi nieuniknionymi porażkami. U nas po długim czasie, gdy nie mieliśmy własnego państwa, za politykę pojmuje się często, że politykę pojmuje się często jako wygłaszanie wzniosłych deklaracji bez tradycji zabiegania o dobro wspólne i wysiłków społecznych dla budowania czegoś. Jak uczą jednak doświadczenia, wielkie cele stawiane przez przywódców chcących dosiąść kobyłej historii i przyspieszyć jej bieg, z reguły prowadzą do rezultatów wręcz przeciwnych. niedobrze się kończą zawsze ambicje człowieka chcącego przejąć rolę Boga, by w naiwnej arogancji kształtować bieg ich historii po swojemu. Tak, to jest tekst pana Krzysztofa Gawlikowskiego. Proszę Państwa, gwoli ścisłości dodam, iż pod tym tekstem niejaki Krzysztof Łoziński, łobuz pełną gębą, a wielokrotnie, kilkadziesiąt, no na pewno kilkanaście razy, chyba więcej jednak, nie liczyłem tego draństwa, ten łobuz, jak powiedziałem, wypaszczecił wiele swoich komentarzy, których atakuje profesora Gawlikowskiego za jego sposób myślenia, ale ten człowiek zawsze atakował pana profesora, dlatego pozwalam sobie go zwać łobuzem, albowiem to jest, znaczy atakowanie człowieka, który stara się analizować na trzeźwo stan tego państwa, jakim są Chiny, jest no niczym innym jak politycznym łobuzerstwem. Zresztą ten Krzysztof Łoziński, o ile dobrze pamiętam, wywodzi się z Gazety Wyborczej. Naprawdę nie. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste. Znaczy Gazeta Wyborcza to jest takie łajdactwo, że ktoś tam pracujący nie może być nikim innym jak właśnie łajdakiem. Mili Państwo, ale to jeśli ktoś koniecznie chce, lubi czytać kalumnie, to może sobie przeczytać tego całego Łozińskiego. Natomiast ja, wracając do tekstu, chciałem przypomnieć, że czegoś równie ważnego w formie skondensowanej nie znajdziecie Państwo gdzie indziej. To znaczy tutaj chodzi mi o kondensację sposobu widzenia, oceniania różnic w tym, co się stało w Europie Środkowej, czyli u nas, w Europie Wschodniej, i tego, co się stało w Chinach. To ważne. To bardzo ważne dla zrozumienia tego, co się tam dzieje obecnie. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.